siatkówka jest chyba najbardziej zespołowym zespołowych zespołów.
Szósty set.
Dzień dobry. 30 dzień czerwca. Najcieplejszy dzień roku i najcieplejszy dzień emocji siatkarskiej w tym roku, chociaż myślę, że dzień nominacji Nikoli Grbicia będzie jeszcze cieplejszy.
Podobno jutro, prawda?
Chyba tak. I ze studia w Łodzi witają się z wami
Filip Urfanty, cześć.
Piotr Złoch, witam.
I Kuba Lewandowski. Nastroje trochę gorsze niż wczoraj, no bo porażka. Wczoraj zastanawiałeś się, Piotrku, czy jest to taki turniej trochę o charakterze sparingowym, ale chyba wczorajsze emocje setu drugiego, trzeciego, czwartego i piątego pokazały, że jednak jest jakaś waga w tej Lidze Narodów.
Wiesz co, z jednej strony tak, a z drugiej strony na poparcie tej tezy jest to, że znowu jakiegoś takiego zupełnego rozbicia naszych po porażce nie widziałem. No i też pytanie, czy decyzje Grbicza nie były takie szkoleniowe. Nie wiem, czy na pewno taki skład byśmy zobaczyli na Francję, gdyby nie chodziło jeszcze o ustalenie jakichś tam tematów selekcyjnych. Więc my jakiś tam ten vibe sparingowy, lekki, delikatny ciągle moim zdaniem był, ale muszę przyznać, że emocje i, no i poziom też meczu z Francją moim zdaniem właśnie od drugiego seta, no niestety od tego stanu 17-12 oddał.
Ja miałem takie przemyślenie, że gdyby to był mecz ćwierćfinałowy, to być może nastąpiłaby zmiana na ataku, za przytkanego trochę Kaczmarka, dalibyśmy zawodnika, który być może skończyłby kilka ataków typu Kurek czy Bołącz, ta zmiana powrotna za Kaczmarka byłaby trochę wcześniej, dlatego że odpadając w ćwierćfinale tracimy dwa wartościowe sprawdziany. Przeszliśmy Brazylię, mamy gwarancję dwóch meczów z rywalami o poważną stawkę, było nie było, to nie są igrzyska wciąż, ale to jest wciąż poważna stawka, więc potencjalnie właśnie no, mamy ten luz, że możemy sobie ten mecz potencjalnie przegrać i jeszcze dzisiaj gramy o
dużo, dużo punktów do rankingu, więc wiecie, stawka bardzo wysoka.
No trochę straciliśmy z tym tej brakiem, pewnie 7 punktów do rankingu straciliśmy, chociaż już pierwsze miejsce nam nie zabierze nikt, nawet pewnie po igrzyskach, ale no tak, to, ten mecz gdzieś tam zaczął się wczoraj i patrzymy pierwszy set, ta sama Francja co wczoraj, gdzieś tam i pytaliśmy się też, czy tak dobrzy byli ci młodzi Włosi, czy tak słaba była ta Francja. No i ten pierwszy set wygrany dość gładko, mówimy sobie spokojnie, ta Francja to już przeszłość, co się dzieje, a zaczął Tonutti i zaczął Patrim i mówiliśmy sobie przed nagraniem, że trzeba co, powstrzymać bardzo mocno Patriego, no bo on wczoraj ciągnął grę Francuzów, no i zrobiliśmy to wyjątkowo. No ale w drugim secie Andrea Gianni wpuszcza na boisko Brizarda i Teofora i tak jak sobie myślałem, Francja ile spotkań była w stanie odwrócić tą tak zwaną podwójną zmianą, ona chyba nie była w jednym tempie, no ale jednak ta głębia na rozegraniu ataku Francuzów zawsze była ich taką mocną stroną.
No, miałem takie wrażenie, że odgrywaliśmy jakiś cosplay, przedstawienie teatralne na bazie Tokio 2021, ćwierćfinału z Francją, bo tam wtedy też wszedł Antoine Blizzard przecież.
W pierwszym secie
i ten mecz diametralnie się zmienił, no i tak, no on i Teofor. Zastanawialiśmy się też, na ile ten Teofor jest tak idealnie rozpisany, przeanalizowany pod kątem kierunków. Nie widzieliśmy go też w tym meczu ćwierćfinałowym Francuzów, dlatego też no, pewnie jakieś zaskoczenie i ogrom energii. Patry faktycznie był ciut zmęczony, tak przynajmniej takie przynajmniej wrażenie robił, no i my bardzo dobrze pracowaliśmy, żeby go wyłączyć blokiem, no ale Teofor i Antoine Blizzard, no to zmiany naprawdę, naprawdę kapitalne dla niego, no i trzeba to przyznać.
Mówiliśmy o tym, że potencjalnie środkowi Francji mogło nie stanowić wielkiego kłopotu i faktycznie tak było, ponownie Gianni z biegiem spotkania szukał zmiennika, czyli zszedł Sedik, wszedł Jouffroy i myśleliśmy o tym, że może na środku będziemy mogli sporo punktować i może Bieniek nie był bardzo wykorzystywany, mało piłek, puszczony Kochanowski, ale z kolei Huber najlepiej punktujący, więc to zagrało, a kłopoty były na naszych skrzydłach, czyli potencjalnie nasze statystyki końcowe po tym meczu nie wyglądały źle, bo mieliśmy ponad 30% efektywności ataku, nie pamiętam dokładnie ile, ale to nie był jakiś dramat i jak popatrzeć na całościowy bilans zawodników typu Bołącz, to generalnie tam mało kto grał słabo w ataku, może poza Leonem, który został z biegiem tego meczu zmieniony, tylko że kwestia jest poszczególnych setów. Na przykład Bołącz, pierwsze dwa sety 9-13 chyba, a potem skończył z 4-9, z 3-9, mówię bardziej z pamięci niż tak precyzyjnie. W każdym razie po prostu końcowo to nie wygląda źle, ale na przestrzeni meczu po prostu osłabł i to był nasz główny kłopot, że jednego seta graliśmy lepiej, drugiego gorzej. Bardzo nierówny ten mecz był w naszym wykonaniu.
No ale tak jak mam powiedzieć, taki nemezis, taki koszmar, który może spotkać naszą kadrę, to jest rywale grający blockout. W ogóle nie do boiska, nie do parkietu, blockout. I trochę tak wyglądała wczoraj Francja, ta asekuracja, ta ich gra, którą charakteryzuje ich, czyli niedokładna piłka, no to kiwniemy, spróbujemy podasekurować. No ale ten Teofor, który właściwie też praktycznie nic do pomarańczowego nie skończył, chyba że to chodzi o pojedynczy blok. On wszedł, dostał czapę na potrójnie sytuacyjnej piłki i potem już w ogóle nie szukał boiska. Z drugiej strony Bartek Bołądź właśnie zaczął fantastycznie i co zrobił Gianni? Zmienił ustawienie w obronie Żeni. No i Żenia zaczął go powoli w trakcie meczu wyłapywać. Mam poczucie, że to dlatego, że gdzieś ta siła, z którą wchodzimy w mecz, jednak po pewnym wysiłku jest trochę mniejsza.
Znaczy tak, faktycznie ta zmiana Żeni Grebennikowa, że zaczynał bronić gdzieś Bołądzia po skosie, a nie po prostej, co jest też naturalnym kierunkiem Bartka Bołądzia. Był taki jeden soczysty atak do prostej, ale no większość atakujących zresztą wybiera skos. No i po tym skosie faktycznie Żenia Grebennikow też kapitalny mecz. Po ćwierćfinale mówiłem, że tam Laurencano zjadł Grebennikowa, a wczoraj Żenia pokazał, że jeszcze cały czas...
Kalma.
Cały czas, znaczy inaczej, no nie było to bezpośrednie porównanie na tle Laurencano, ale też pokazał, no, że cały czas nie można bagatelizować jego, no i nie można bagatelizować Francuzów, no i to jest taki główny wniosek, że no, nie jesteśmy i nigdy nie będziemy niezniszczalni. I taki mecz nas nie boli, ale nie boli nas tylko dlatego, że to jest ten turniej tutaj i teraz, ale jeżeli taki mecz wydarzyłby się w sierpniu, no to myślę, że no, serce by nam pękło, znowu zresztą.
Zależy na którym etapie, pewnie na etapie ćwierćfinału, w całości, w etapie półfinału częściowo. I w trakcie meczu trener Gbidze co zmieniać, tak? Bo mam poczucie, że weźmy takim składem ciut bardziej siłowym, czyli właśnie Mateusz Bieniek, Wilfredo Leon, Bartek Bołądź. I w trakcie spotkania każdy z tych zawodników zmienia na kogoś bardziej technicznego, bo wszedł Jakub Kochanowski za Mateusza Bieńka, jednak ciut bardziej techniczny, tak. Środkowy.
Wszedł... Znaczy, techniczny to myślę, że to nie jest do końca... To raczej powiedziałbym, że
szybciej na bloku.
Szybciej, trochę szybciej. Niższe centymetry na bloku, może trochę w porównaniu do Bieńka, ale jeżeli chodzi o przesuwanie się i szczelność,
to kilka bardzo dobrych decyzji, takich nieoczywistych, tak, że dokładnie. Francja miała kilka opcji wyboru ataku, a tam, gdzie szła piłka, tam też szedł Kochanowski. Nawet na środku chyba kilka pipe'ów przytrzymanych, tak, zablokowanych. Dokładnie. Środkowy chyba, który jest zaraz złapany, tak. Więc dobre takie indywidualne decyzje. Wiadomo, jak jest piłka wysoka, to ustawiasz dwublok, trójblok. Jak masz piłkę szybką, to od ciebie jednego zależy, czy zareagujesz dobrze, czy nie.
Dokładnie.
I to się akurat powiodło Grbiciowi, bo ta zmiana była trafiona. Zresztą wejście Kaczmarka nie można powiedzieć, że było jednoznacznie złe, bo ja powiedziałem o tym niekończeniu ataków, ale on dawał w czymś innym. Wyblok, to granie piłki, obrona, więc to było okej.
I blok punktowy,
blok
dwukrotnie.
Punktowy też, bo tam co najmniej jeden na pewno
dwa bloki
zanotowaliśmy, prawda. Tylko kłopot jest z tym, że mamy wrażenie, chyba się wszyscy zgodzimy, że mu po prostu brakuje siły, no i on nie kończy ataków, nie serwuje, nawet to, że my przegraliśmy tego tiebreaka, jedna z ostatnich zagrywek tamtej piątej partii, serwuje Kaczmarek, łatwa piłka i Francuzi przyjmują w punkt on, i szybko kończą akcję.
Znaczy wiecie, zwróćcie uwagę, że ta dyskusja o sile też uderzenia Kaczmarka, to Plusliga jest tutaj chyba takim najlepszym przykładem. On na przykład bardzo dobrze wyglądał fizycznie w zeszłym roku na kadrze. Nie wiem, czy to nie był taki jego
prime.
Jego wyżyłowany prime, jeżeli chodzi o siłę uderzenia i no, nikt nie kwestionuje tego, że Łukasz Kaczmarek ma cały czas kapitalną technikę w ataku, potrafi dobrze wybierać, potrafi wybić piłkę o blok, ale gdy faktycznie próbował dobić się do pomarańczowego, to na taką drużynę jak Francja to po prostu nie działało. Na zagrywce też bardzo mocno było to widać. I to nie jest zawodnik, który bez dobrego przygotowania fizycznego ma taką siłę, energię, eksplozywność, chyba żeby przełamywać broniących przede wszystkim, no bo tam z blokiem potrafi oczywiście grać, ale jeżeli piłka ominie strefę bloku i gdzieś tam będą próbowali rywale bronić, no to kolejny mecz, który pokazał, że no nie ma żadnego postępu już praktycznie od miesiąca pracy Kaczmarka na zgrupowaniach.
No tak, bo był moment, kiedy wszedł, skończył z prawego taką szybką piłkę, to mówię, że Zaksa Vibe, czyli przyjęcie do lewej antenki, Marcin przerzuca i on kończy. Raz skończył blockout i jeszcze raz skończył, ale w tej breaku było 12-10 dla nas, ale dostaje piłkę na lewe skrzydło i blokuje go Blizzard. Trochę vibe właśnie z Tokio też bloków, które robił Blizzard tam, ale... Pytanie właśnie w tej rywalizacji, kto wczoraj dał większy statement? Czy Bartek Bołądź, który zaczął fantastycznie?
Czek.
Odhaczony.
Czy potencjalnie właśnie, bo też o to pytacie na czacie, czy Łukasz Kaczmarek, bo mam takie poczucie, że są tak różnie atakujący, tak różny sposób gry, że trochę nam to determinuje sposób grania z rywalem. I cała sytuacja, która się gdzieś tam rodzi i pojawia, jest taka, czy my jesteśmy dzisiaj w stanie zaprojektować, jak będą wyglądać zawodnicy fizycznie za 3 tygodnie. Ty rozmawiałeś, Piotrek, z trenerem Grbiciem, który powiedział, że no, fizykę już mamy gotową.
Tak, dokładnie. I to jest
no, moim zdanie, zdaniem, które martwi.
Tak, znaczy zdanie klucz, czy martwi? No martwi, no nie martwi, no bo wydaje mi się, że nie mam zastrzeżeń do fizyki praktycznie żadnego z naszych innych graczy. No bo mamy? No bo nie mamy. Bołądź wszedł bardzo, bardzo dobrze. Kochanowski, Bieniek, Huber, wszyscy moim zdaniem wyglądali dobrze. Bednosz też świeżutko nad blokiem Francuzów atakował gdzieś w 8-9 metr z dużą siłą. Więc wydaje mi się, że większość Fornal też bardzo dobrze. Jakby nie jestem w stanie powiedzieć, że my fizycznie jesteśmy źle przygotowani. No ale jeżeli wszyscy wyglądają dobrze, Łukasz Kaczmarek nie wygląda dobrze i Grbicz faktycznie mówi, że no w zasadzie pracujemy na tym, co już zbudowaliśmy teraz i po prostu musimy utrzymać i pewnie może jeszcze jakąś delikatną górkę zrobić w kluczowych momentach w Paryżu, no to myślę, że dużo to mówi o tym, czego możemy się spodziewać i czy dojdzie tutaj jeszcze do jakiejś rewolucji, przynajmniej jeżeli chodzi o Łukasza. No i w zasadzie ten mecz potwierdzi nam tylko to, co wiedzieliśmy do tej pory, czyli jakie atuty ma Łukasz, które pokazał, jakie atuty ma Bartek, które pokazał, i wiemy, że żaden z naszych drugich atakujących kompletnym atakującym po prostu na ten dzisiaj moment nie jest.
Co rusz Grbicz zrobi jakąś decyzję i potem rusza lawina dyskusji na temat tego, co to oznacza i co powinniśmy o tym myśleć. I pomyślałem sobie o tym, to jest bardzo ciężkie, no bo on zrobi jeden ruch, nie do końca wiemy dlaczego i co z tego wynika. I dyskutujemy, że w tym meczu są takie wnioski, jutro dzisiaj zagra mecz inną szóstką, będziemy wyciągać inne wnioski, to się zmienia z meczu na mecz. I pomyślałem sobie, co by musiało się zadziać w tym turnieju, żebym ja pomyślał, czy ktoś by z nas pomyślał, że to jest faktycznie taka namiastka ośgrania meczu Ligi Narodów, że to jest nasza kadra pod Paryż. I to musiałoby być tak, że mamy z meczu na mecz od czwartku do niedzieli jednakową czternastkę i gramy jedną szóstką. I to by dla mnie znaczyło, że to jest rzeczywiście wyklarowana kadra na Paryż, a tych zmian jest za dużo póki co.
Właśnie Bartosz Bednosz poza kadrą meczową
na dzisiaj, tak.
I Aleksander Śliwka wczoraj też zapytany, Nikola Grbicz, te absencje Śliwki nie mają żadnego związku z kontuzją, z jakimiś problemami zdrowotnymi, co myślę, że jasno odpowiada mi na pytanie, no, że skoro nie potrzebuje go testować, to raczej jest pewny Olka i on jest też pewny miejsca w 14. Natomiast no znowu, jak zacząłeś ten temat, Filip, no to jak teraz czytamy to, że jest Bołądź, Kaczmarek, Kurek, a nie ma Bednoża z kolei.
Dziś w mediach społecznościowych pisze, że mu pachnie trzecim atakującym jako pozycja 13. Może tak jest, bo co wczoraj się wydarzyło w kontekście przyjmujących? No nie był to mecz Wilfredo Lono, też o tym mówił Nikola Grbicz.
Nie były to zmiany Kamila Semeniuka?
Dokładnie,
razem.
Tak, bo gdzieś wchodził za Wilfredo przy 20-20 w drugim secie.
No, jak te wejścia wyglądały? Leon w pierwszej strefie, schodzi Leon, wchodzi Semeniuk. To są takie zagrywki, których być może mało kto by przyjął.
Ja myślę, że Ngapeta, tak, zdecydowanie tak.
Bardzo dobrze pokierowane, więc kto by tam nie stał, byłby potencjalnie kłopot.
Mhm. To jakiś komentarz lag, to zakładam, że to do jakości naszego połączenia, więc oczywiście dawajcie znać.
Dajcie znać, czy nas już słychać, czy wróciliśmy, jakiś, żebyśmy się nie nagadali po próżnicy.
Tak, chociaż nam pokazuje tutaj
płynnie, ale oczywiście dawajcie znać, czy wszystko jest
dobrze,
a wszystko jest w porządku.
I co chciałem powiedzieć jeszcze?
Połączenie internetowe powolne, ale...
Nie, jest.
Ale
git jest, możemy git jest.
O, dobra, dzięki, że powiedzieliście. Jest ok, ale lag był. Dobra, no to był lag, no to przepraszamy, ale mam nadzieję, że będzie już szło wszystko smooth. Z racji tego, że wróciliśmy, prośba o łapkę w górę. Ponad 110 osób na live w tej chwili, także nam bardzo miło, bo te live spotykam się z dużym waszą audiencją na żywo, ponad 150 osób za każdym razem. I zaczęliśmy mówić o Bednożu i był lag. Dobra, no to wracamy.
Czy to jakiś sygnał? Wszechświat daje nam sygnał?
Wracamy do sytuacji Bartka Bednoża, czyli wchodzi za Wilfredo Leona, wchodzi i daje dużo dobrej energii, wchodzi, daje dobre zagrywki. W czwartym secie on nie był kluczową postacią, która pomogła ten set wyciągnąć, ale dał dużo. Piąty set zaczyna i on zaczyna kapitalnie. Dwa razy na wysokiej piłce z lewego w swoim idealnym stylu po rękach środkowego block out.
Tak, jedyny błąd, ale to błąd, który musimy wybaczyć, to są te 20 centymetrów out na sytuacyjnej piłce.
Tak, chciał.
To bardzo trudnej obronie.
Przy 12-12, coś takiego przy piłce.
Odwaga. No i wiecie, to jest zawsze taki
to było przymeczowe dla nas?
W piłkach zawsze trudno jest ocenić, bo tak z Tomkiem Fornalem często mówimy, że on to w sumie trochę nie zaryzykuje w takiej sytuacji, mm-hmm, albo nie zawsze zaryzykuje.
Właśnie, potem byłoby, ale że Francuzi dograją sobie do siatki, szybka kontra, tracimy punkt i mamy potem, czemu było, nie przewalił Bednosz?
To było przy meczowej dla nas? Chyba? Czy przy równej?
Nie, no to przy
meczowo to był chyba przedostatnia Blizzard As i ostatnia piłka.
Tak, ale my mieliśmy pierwsze meczowe. My mieliśmy
aha, w sensie, że dla nas, dobra, myślałem, że meczowej dla Francji.
Nie, wydaje mi się, że jeszcze nie. Myślę, że to byłoby na +2 w jakimś tam momencie właśnie końcówki.
O, to było przy 12-11, Jakub Kordaszewski, dziękuję bardzo. No i dzisiaj go nie ma w składzie. Czytamy, że mimo wszystko...
Wczoraj była taka scenka w Polsacie, że chyba Marcin Lepa pytał Nikolę Grbicza, dlaczego taka decyzja kadrowa na wczoraj. Bo tak, bo ja tak chcę. Widzieliśmy, że tak samo.
Nie, no myślę, że tutaj po prostu ktoś musiał... Znaczy tak, no nie ma Karola Kłosa.
Nie ma Marcina Komendy.
I nie ma Marcina Komendy.
Co do
tego chyba wątpliwości...
Tak jest.
Wątpliwości nie mamy, szczególnie, że też... Norbert Huber jako ten trzeci środkowy, który nie wystąpił w ćwierćfinale, no zagrał kapitalny mecz.
No nie, na środku mamy taką głębię, że no tutaj nie ma dyskusji żadnej.
Tutaj dyskusji nie ma żadnej, więc w tym momencie pewnie mówimy Bednosz Popiwczak lub Bołądź, jeżeli mówimy o 13 zawodniku, tak. Lub Kaczmarek, no bo oczywiście to jest pewnie tego typu decyzja. No i też pytanie Bednosz Bednożem, a znaczy chyba, że jeszcze chcemy
kontynuować kontynuuj,
Bartka, ale Kuba Popiwczak. Wyjściowy skład?
Mhm.
I no i właśnie, no jeżeli to miało przeważyć szale na wybór Kuby, no to oczywiście Grbicz zawsze powie po meczu, i co jest bardzo zrozumiałe, że to nie jest tak, że jednym meczem będzie decydować, że jeden mecz nie będzie determinował jego wszystkich wyborów, ale gdybyśmy mieli powiedzieć, ocenić rzetelnie Kubę, no to Paweł Zatorski trochę spokoju do gry naszej drużyny wniósł.
Trochę nerwowe wejście, ale potem z biegiem meczu już był taki typowy Paweł Zatorski. No, Jakub Popiwczak, jeśli miałby za któryś mecz sobie przypieczętować wyjazd na Paryż, to byłby mecz z Serbią, gdzie wtedy rzeczywiście robił takie wrażenie, że dużo wnosi do naszej gry, tak. A nie jest tylko takim przeźroczystym elementem, który nie przeszkadza. Taki był mecz z Serbią wczoraj, taki na pewno nie był.
Ale on też, mam wrażenie, przypłacił trochę za błędy drużyny. Znaczy pierwszy set bardzo dobry i przy tym chyba to wypuszczenie na 17-12 tej przewagi trochę kosztowało go miejsce w składzie.
No tak, te agresywne zagrywki Francuzów asowe, które tam pozwoliły im też podgonić
czy 17-12
czy slasze, to nie były jego strefy.
Raz była tylko, kiedy puścił ten skrót do jedynki Brizata, ale takie piłki podcinane, kiedy serwujesz z lewej na prawo, jakby, no to są bardzo trudne do przyjęcia i drugie piłki, znowu było takie poczucie, że to nie jest coś idealnego i pytanie jest takie, selekcja selekcją, ale tak, Japończycy skład mają wybrany i widać, że ten model funkcjonuje. Amerykanie Amerykanami, ale skład wybrali. A my, kiedy zaczniemy zgrywać docelową drużynę, czy teraz spale, jak wrócimy, będziemy to trenować i potem dla nich jakby meczami, które mają ich jakby uczyć inaczej systemu, tak jak rok temu w Zakopanem będzie ten okres, no bo rok temu to, co się wydarzyło na Mistrzostwach Europy, było widać, że praca wyjściowego składu była już wypracowana.
Znaczy, no tak, no ale też mimo wszystko na tych mistrzostwach mieliśmy troszkę rotacji.
Tak.
Więc to jest pytanie, czy większą wartość też wy, na przykład to jest pytanie do was i do czatu, czy większą wartość widzicie w tym, żeby bardziej rzetelnie zgrywać jedną siódemkę, czy jednak być elastycznym i próbować różnych kombinacji, no bo jednostek treningowych masz ograniczoną liczbę.
Wydaje mi się, że Nikola idzie w tą drugą stronę.
No właśnie. I pytanie, czy taka elastyczność kosztem tego, że może nie zawsze w każdym zestawieniu będzie tutaj takie porozumienie, powiedzmy paranormalne pomiędzy zawodnikami, jakieś takie na poziomie intuicji, relacje na przykład blokobrona dzięki zgraniu, czy to może warto tego nie mieć, właśnie kosztem tego, że zawsze ktoś będzie w stanie wejść i tak właśnie Grbicz podejmował decyzje personalne.
Tak.
Więc ja nie wiem do końca, czy te treningi będą wyglądać tak, że decydujemy się Śliwka Leon i po prostu będzie już na treningach tylko Śliwka Leon. Może być Fornal Leon, może być Semeniuk Śliwka, w zależności od decyzji. Ale tę 12, 13 już trzeba wybrać i to jest ten moment.
Pytanie z czatu, Kuba, może parę słów o rozegraniu?
Dobrze, oczywiście, widziałem Ania Suchan. Jeżeli mamy powiedzieć według mnie postaci, która będzie w składzie wyjściowym bez względu, to jest Marcin Janusz. I taka była koncepcja, wydaje mi się, Nikoli od początku, że budujemy drużynę wokół Marcina i na tym składzie będzie. Grzegorz Szumacz przeznaczony jest na podwójne zmiany. Wczoraj z Brazylią dał fantastyczne. Wczoraj w drugim secie były momenty niedokładności już w drugim secie na tej równej końcówce, gdzie ta podwójna zmiana z Łukaszem Kaczmarkiem i Grzegorzem Umaczem nie pomogła nam tego seta uratować. To jeszcze nie jest prime'owy Marcin Janusz, myślę. Natomiast to też jest tak, że to też jest ktoś, kto sezon miał gorszy niż rok temu. Czy widzimy progres w jego grze z meczu na mecz?
No, ja jak najbardziej, w sensie ja...
Chyba tak.
Ja nie uważam, że to był jakiś mecz, za który ganiłbym wczoraj Marcina Janusza.
Dobrze gra ze środkiem.
Tak, no znaczy to tak, to bardzo
mało bieńka, ale Huber bardzo dobrze wykorzystywany. Ja miałem tylko jedną myśl co do Marcina Janusza. Ciekawe dla mnie było to, jak grał w pierwszym secie. Dostał Leon dwie piłki, obu nie skończył, tylko to były piłki raczej takie, że nie bardzo było komu innemu wystawić, więc siłą rzeczy poszła piłka do Leona. Długo schowany w ataku i dopiero na 23-20 dostaje jedną piłkę, skończył, ale przez cały set teoretycznie zawodnik ofensywny dostaje tylko trzy piłki. To jest dla mnie dość ciekawe poprowadzenie tej gry, mimo że wynik bardzo dobry, może to był jakiś element zaskoczenia Francuzów, bo też wiemy, że Leon wprawdzie nie był dziurą w przyjęciu, nie krwawił, ale nie każdy każdą piłkę dogrywał do siatki. Potencjalnie Francuzi mogli mieć taki gameplan, że okej, jak jest piłka oddalona od siatki,
to raczej
nasz Leon. Środkowy bliżej Leona, pójdzie piłka do Leona, mamy w miarę szczelny blok. A tu była kwestia gubienia właśnie, że może nie ten Leon, tylko przerzut na drugie skrzydło.
Dużo quicków do Bołądzia było na pewno, Marcina, ale był w dobrym
bardzo
tempie.
Mało bardzo mało pipa, też zwracaliśmy uwagę na to.
5 pipów w całym meczu, 6?
Tak, Marcin otworzył seta trzeciego, trzeciego seta otworzył do Fornala pipem, a potem nawet sprawdziliśmy w Philip Station, który na bieżąco
Fifi Station
na bieżąco analizujący mecz i tam akcji po akcji, że tych pipów potem już praktycznie nie było. Znaczy, ja oceniam występ Marcina raczej pozytywnie. Uważam, że ten progres jest. Uważam, że już było dużo lepiej też z dokładnością, szczególnie właśnie, gdy trzeba było tę piłkę na kilka metrów jednak podać na skrzydło. I okej, no dla mnie, mówię, ja nie mam zarzutów do występu Marcina. Mnie to akurat nie niepokoi, akurat to bym powiedział, że widzę takie symptomy, że już będzie dobrze.
Do tego uciekasz z kadru.
Tak, troszkę ten... Trochę widzę, że są osoby, które martwią się, że wracają do 2022 roku, do 2021. Na pewno mam poczucie, że atmosfera wokół reprezentacji jest trudniejsza niż była rok temu. Myślę, że wszyscy, całe środowisko się bardzo tymi igrzyskami stresuje. Też ciężko się dziwić jakby w tej sytuacji tego, co się dzieje, więc chciałbym, żeby było dużo spokoju po wczoraj, bo tak naprawdę, po pierwsze, kto wygrywa FNL, nie wygrywa igrzysk, to trzeba traktować jako dobry omen.
No drugie... Kiedyś to analizowałem i to nie zawsze, tak, ale...
Chyba Amerykanie 2008, tak.
Ale no, nie ma takiej jednoznacznej zależności, no, w sensie...
Wiecie, to... Słuchaj, i Francuzi byli trzeci, w Rimini Francuzi byli trzeci...
To jest taki sam komunał, jak kto nie wygrywa 2-0, ten przegrywa 2-3.
Francuzi byli trzeci w 2021 roku w Rimini i zdobyli złoto, i w 2016 roku Brazylijczycy byli trzeci i zdobyli złoto, więc ostatnie trzecie miejsce wygrywa złoto, więc... Niech ta historia się po prostu powtórzy.
Czyli jednak Słowenia ze złotem i że skalibiski.
Ale czemu my się mamy martwić meczem przegranym dwoma małymi punktami w tej breaku? W sensie, jakby wiadomo, wyciągajmy wnioski, ale to nie jest moment na rozpad, ani na jakieś załamanie.
Nie, no zdecydowanie. Trochę takie poczucie
wiadomo,
chyba wczoraj było
się,
po prostu.
Pewnie można, jakby każdy może, ale to chyba nie jest jeszcze taki moment, żeby jakoś rozpaczać.
Szukam, wydaje mi się, Nikola Kubić najbardziej wszechstronnych zawodników i tego, żeby w czasie meczu właśnie jednak on dobrze diagnozuje te spotkania, nie ma co ukrywać. Znowu mówiliśmy wczoraj, że gdzieś potrzeba było trochę zmienić właśnie czy na środku, czy na przyjęciu na zawodników o innej charakterystyce i on to robił, więc wydaje mi się, że ta diagnoza u Nikoli jest jego głównym atutem, więc myślę, że szuka po prostu tak dużo zawodników tak wszechstronnych, żeby ta mieć to otwarte, te drzwi za każdym razem.
Ale wiecie, no znowu, ja tutaj mówimy, wracamy do 2022, opiszę fanu usiejącego Ogiera z Saskiej Kępy. Nie wyglądaliśmy spektakularnie na praktycznie przez całą Ligę Narodów 2022 i te Mistrzostwa Świata raczej były spod szyldu gigantycznego niepokoju, budowanie śliwki i tak dalej. Wróciliśmy, byliśmy w odpowiednim miejscu na kluczowy turniej. W 2023 roku, jakbyśmy przeanalizowali fazę grupową, to też byśmy raczej powiedzieli, niespecjalnie.
Trochę półfinał, budowanie Semeniuka chyba?
Tak, półfinał z Japonią wtedy, spokojnie mogliśmy przegrywać 0-2 i to mógłby być mecz, który już wtedy, rok temu, którym Japończycy zapewniliby sobie awans do finału, wcale nie było perfekcyjnie ani z Brazylią, ani z Japonią. Fantastyczny wtedy mecz z Amerykanami, który wyszedł dobrze, ale to też nie było tak, że wszystko tam działało dobrze, więc raczej spokojnie ok, i cały czas wierzmy w decyzje i nie wiem, czy jakiekolwiek znaczenie też te decyzje mają, bo po prostu my dowolny wybór tej trzynastki
może dać nam złoto.
Może dać nam złoto albo przynajmniej tam czołową czwórkę Igrzysk Olimpijskich i fiksowanie się na tym. Wydaje mi się, że Grbicza też już to trochę męczy, odpowiadanie na te ciągłe pytania, doszukiwanie się przez ludzi w jego decyzji.
No wiesz, my widzimy
sami
wycinek.
Sami to mówimy.
Tak,
dość czasem
tak.
lubimy generalnie, jako może publika siatkarska, lubimy przykładać wagę do jednego zdania, że coś powiedział nie tak, ale ja też szczerze Piotrek współczuję Nikoli, że wychodzi potem po meczu do mediów, 20 mikrofonów, 20 pytań. Część z nich się powtarza, spróbuj jakoś to w głowie przemielić, żeby to jakoś sensownie powiedzieć, nie powiedzieć jakiegoś zdania nie tak, jeszcze po polsku, gdzie to nie jest jego język pierwszego wyboru, ale szanujemy
jeszcze
umiejętności językowe.
Po angielsku to Nikola na tych takich wykładach to on look.
Dokładnie.
On tak look i tak wiesz, i tłumaczy cierpliwie, dlaczego decyzja, dlaczego tak, o co chodzi.
Ale słuchajcie, Janko jest czysto krwisty, bardzo ładny nick zresztą, mówi, że to nie porażkę w tiebreaku z problemem, a wypuszczenie przewagi w drugim secie. No i nie pamiętam dawno takiego setu wypuszczonego przez nas akurat z 17-12. Pamiętacie?
No właśnie, w VNL-u coś się zdarzyło? Teraz chyba nie. Wydaje mi się, że te przegrane mecze z Brazylią i Słowenią to raczej była ich kontrola nie taka, że my coś tam wypuściliśmy z broni.
I było też blisko odwrotu w trzecim secie, gdzie przegrywali, było 22-22, a goniliśmy tam Francuzów. Z 20-22 jakiś chyba udany blok, coś w tym stylu. I wydawało się, że może już ich mamy, a jednak Francuzi odjechali, więc...
155 osób na live'ie, jesteśmy w tych połowie live'u, także prośba o łapkę, suba dla nowych widzów. I co, może chwilę na końcu tylko o personaliach odnośnie tego, co wy widzicie jako postać numer 13 i czat. No bo Marcin, Janu, Grzegorz, Łomacz na rozegraniu na pewno.
Trzech środkowych,
Huber, Kochanowski, Bieniek, Paweł na pewno.
Zatorski, raczej.
Tak, Paweł Zatorski, 6.
Tak, raczej takie 85%.
Atakującym, a piątym przyjmującym, prawda?
Tomek Fornel, Wydo Leon, Aleksandr Śliwka, Semeniu, Kamil, 10. Bartek Kurak, 11. I?
No i no właśnie. No mówię, mi...
Czy Łukasz Kaczmarek 13?
Tak.
Tylko zobaczcie jedna rzecz, ta 13 postać to jest ktoś, kto może wejść tylko, kiedy będzie udokumentowana kontuzja innego zawodnika. Nie tak, że wiesz, się zmieni w trakcie, Nikola powie po...
To nie tak, że jak widzę narodów, że z dnia na dzień sobie kadrę meczową wybierasz.
Więc jakby to jest ktoś, kto jest takim trochę awaryjnym zawodnikiem. No to kto?
No... Powiedziałbym, że najbardziej potrzebowalibyśmy alternatywy do Bartka Kurka i tyle. Okay. I jakby tak jest moje zdanie, jakby ono nie może nie mieć nic wspólnego z tym, co jest w głowie Grbicza, ale pozycja poprzekątnej to jest coś, co jest średnie.
13 na razie, kto jest 13 zawodnikiem? Ensing w Stanach, gdzie tylko się atakujący?
Jest mnogość rozwiązań generalnie. Pojawiały się te składy, to różne style wybierają trenerzy, bo Niemcy mają trzeciego rozgrywającego.
Dokładnie, Zimmermana, tak, Licho Winierski bierze. Kto jeszcze ogłosił skład, że jest 13? Japończycy ogłosili skład?
Tak, Niemcy ogłosili skład drugi rozgrywający i tutaj, kto wie, czy nie chodzi o zabezpieczenie Kampy. Może Kampy.
Tak, a Japończycy kogo dają jako 13?
Wydaje mi się, że przyjmującego,
Tomita.
Ale nie pamiętam.
Tomita. No
właśnie,
dokładnie,
okay.
Czyli przyjmujący.
Amerykanie trzeci atakujący?
Trzeci, drugi atakujący, bo nie
tak,
ma.
Tak, bo jest piątka...
Nie, czterech przyjmujących, czterech środkowych jest u Amerykanów.
A okej, okay, dobra, dokładnie. Czyli jest Ensing ten 13, tak. A Anderson jako jedyny atakujący?
Dokładnie, więc tu było oczywiste chyba w Stanach Zjednoczonych. U nas, no mówię, nie mam, nie chciałbym być w głowie trenera Grbicza, bo jakby moim zdaniem też jest tak, że łatwiej można skreślić potencjalnie Żigę Sterna, zakładam, jakby, no nie śmiejąc się, ale mówię, taką postać no, zawodnika swojego innego, czy nie wiem, czy Kodiego Kasela, czy...
Wiesz, może obecność Żigi Sterna powoduje, że Tomczek taką kapitanem.
Może tak, no łapie, tak, wiesz, oczywiście.
Nie, no, ale
nie,
wiesz,
no, czy Kodiego Kasela, czy...
Z Brazylii jakiegoś Bergmana na przykład, czy Adrianu potencjalnie.
Dokładnie tak, czy tak jak, nie wiem, Floriana Knagę skreślił, tak, ze środkowych winioch i Kragę. Kragę, powiedziałem, a, Floriana Kragę, trochę humoru, o, w niedzielny
dość przeciep. Ciekawe, że on wypadł masę w skoczu do tej
tak,
trójki.
Tak, no, ale dobrze grał w VNL-u, ale wiesz co, Filip, chodzi o to, że po prostu mój wniosek jest taki, łatwiej skreślić zawodników po prostu trochę słabszych niż no, gołtów po prostu, którzy no, mają za sobą no, fantastyczny na przykład sezon. No, bo to jest moim zdaniem no, najtrudniejsza praca świata, bo Andrzej Wrona też słusznie mówi, jeżeli jest złoty medal, no to wszyscy się cieszą, a chyba ciut mniej trochę się cieszą ci zawodnicy z miejsc 13, 14, 15, 16, 17.
No i wiecie, i znaczy ja nie chcę tutaj, wiecie, tłumaczyć Grbicza, robić z niego, nie wiem, jakiegoś tam, nie wiem, Mięczaka, ale emocjonalnie podjąć decyzję o zwolnieniu kogoś de facto i wytłumaczenie tej decyzji i te nerwy i stres, który będzie, bo na pewno będzie to dramat dla kogoś.
Mhm. Absolutnie.
To nie jest łatwe wcale. I dlatego właśnie już nie przeciągajmy tego, jakby zerwijmy ten plaster i ogłośmy.
Bo już pojawiały się informacje, że jutro te kadry poznamy, więc...
Tak.
Już dostawałem sygnały, że jutro będzie ogłoszenie składu.
Pewnie po meczu będzie, nie wiem, czy powrót do spały, czy coś, czy może powrót do spały ostatnia noc i wtedy po prostu praca.
Dobry wątek w sumie, którego nie poruszyliśmy, z Semeniuk versus Bednosz. Mówimy tak, wyliczyliśmy Semeniuka jako tego zawodnika pewnego, żołnierz Grbicza, wszechstronny, może dać zmianę wszędzie. On może poprawić przyjęcie, może pójść na zagrywkę, może wyczyścić ustawienie na lewym skrzydle, gdy mamy tam jeden, jakbyśmy się zacięli. No ale właśnie, no ale z drugiej strony jedyną alternatywą jako takiego wiceleona jest właśnie, Bartek Bednosz. No,
Kamil Semeniuk, jakby ta wchodził na przykład z Brazylią i dał dobre przyjęcia. Przyjmował bomby. No mówię, Ngapet, który zagrywa fantastycznie. Nawet na tym turnieju, jakby możemy się śmiać z niego, wiadomo jak wygląda, że jest blisko, bliżej wygląda mnie niż idealnej postury pewnie człowieka, no ale to jest zagrywka, wydaje mi się, fantastyczna, więc i poza tym wchodzenie na przyjęcie jest rolą strasznie niewdzięczną w tym kontekście, w takim momencie, no bo ty jesteś nie do końca pewnie dogrzany, no i trafia cię dwa razy idealnie Ngapet. Z Brazylią wszystkie 9 przyjęć było bardzo dobrych, więc według mnie obronił się i
kłopot jest z Ngapetem też taki, że on bardzo zmienia zagrywkę. On potrafi dokładnie wejść z kwadratu i zagrać dokładnie skróta na przykład.
Dokładnie.
Do piątki, do jedynki, mocna do szóstki.
Dokładnie.
Więc jak wchodzisz nierozgrzany, potencjalnie masz trochę mniejszy refleks boiskowy, więc nie jesteś w stanie ustawić się w danym miejscu na boisku, bo wiesz, że piłka tam pójdzie, tylko musisz być gotowy na mnogość ruchów w przyjęciu, że de facto musisz być gotowy do ruchu.
No ale zobaczcie, w lewo, do przodu, wczoraj, do tyłu. Wczoraj w wywiadzie Grbicz powiedział, że ogłoszenie jednak około 8 lipca.
Właśnie.
A to z kolei dziś pisał, więc, że jutro.
Nie, wydaje mi się, że będzie czekał najbliżej tego jeszcze, żeby zobaczyć spale, porozmawiać i tak dalej. No ma czas, chce to zrobić w ten sposób. No. Pewnie będzie chwilę wolnego dla chłopaków. No nie da się ukryć, że na pewno jutro wrócą do rodzin, pewnie za 2-3 dni się zbiorą w spale, więc pewnie wtedy.
Kuba Popiczak przyznaje, że już mają siebie dość, tak, takim oczywiście z uśmiechem, ale no ciężko nie mieć, gdy no, jesteś w jednym otoczeniu
dokładnie,
ciągle
dokładnie,
dalej
więc
od
myślę, że trzeba trochę
przerwy na...
Trochę głowy oczyścić.
Tak, tak jak świeżego powietrza.
Dokładnie, ale chciałem dokończyć tylko, że problemy mieli wczoraj Francuzi w P1 w pewnym momencie. I nie wszedł Patrick za Teofora, tylko wszedł Tilly i skończył. I moim zdaniem, kto ma taką rolę? Kamil Semeniuk, tak. Jest gotowy, żeby wejść do P1 i skończyć tą jedną akcję. Więc moim zdaniem To pokazywał rok temu nawet odbudowany, pokazywał zmiany za Leona na przykład z meczu z Serbią przecież na poziomie ćwierćfinału Mistrzostw Europy, więc uważam, że to też jest ktoś, kto ofensywnie może dać bardzo dużo. To, że dzisiaj wykorzystywał go Nikola do tego, że poprawiał przyjęcie, no to kogo z ławki miał do tego wpuścić?
Właśnie,
no nie wpuściłby Bednoża
raczej. Gdyby był Fornal, to Fornal.
To ja mam pomysł. Z uwagi na to, że jeszcze mamy jakieś parę wątków, to myślę, że ten temat selekcji...
Jak poznamy już skład, będziemy mądrzejsi.
Tak, chyba już zamknijmy, tak. Może jeszcze dzisiaj jakieś informacje, ale chyba jeszcze trzeba trochę o boisku opowiedzieć, no bo nasz mecz ze Słowenią.
Dokładnie.
O brąz. Słoweńcy, nie chcę powiedzieć, no zdominowani. Zdominowani przez Japończyków przez 80% czasu gry. Wczoraj. Tak. W zasadzie jedynie seria przy 18-12
tak,
dla Japonii.
I Japonia i tak wróciła.
I 23-20 wtedy dla Słoweńców, to tutaj mogą sobie pluć w brodę, że ten mecz, to wiecie, no, to może tak mógłby wyglądać też mecz z Francją, gdybyśmy mieli na przykład 2-0, 17-12 i Słoweńcy myślę, że mogliby to odwrócić, ale zabrakło no, w sumie
wszechstronności, wiem, myślę.
Trochę jakości.
Jakości, też mówię, lewe skrzydło tam krwawi i zobacz, trzeba grać do z Japonią cierpliwie. Kto najmniej wytrzymał granie cierpliwe? Czebul. Czebul też podirytowany wczoraj, no bo ta akcja fantastyczna, wiralowa, 50-sekundowa za pronami Japońców i Marek Magiera zaczynający, proszący całą widownię, żeby wstała i zaczęła krzyczeć Team Japan, Japan. I wtedy Klement Czebul się bardzo podirytował.
Ależ mam ciary na myśl w tym momencie, bo naprawdę w sytuacji, w której hala niesprzyjająca którejś z drużyn otwarcie, ludzie zaczynają wstawać i zaczynają
po prostu... Poczułeś, że trybuny zaczynają mieć swoją duszę po prostu.
Tak, ale też Nishida czy Yamamoto też jakby całą tą trybunę jakby podkręcali
też
jeszcze.
Fajnie, że potrafią żyć z tą publicznością. Tak, nakręcają się, podbiegają do trybun, nakręcają ludzi do reakcji.
Więc tak, w kontekście właśnie reakcji Klemena czy Bula, no to nikt nie bronił Słoweńców, bronić. Tak jak Japończycy.
Przecież był moment tylko Kowaciucia magii parę.
Nie no, oczywiście
szczególnie w tym comebacku
tak,
właśnie.
Ale wydaje mi się, że no... Wiecie, no Japończycy, mówię, zapracowali sobie wieloma rzeczami, po prostu piękną, szybką, efektowną grą. No, oglądanie ich z trybun jest przyjemnością.
Nishida, sposób na rozbijanie bloku, szybka piłka na prawe, niezależnie z którego miejsca na boisku. To, co wczoraj przykuło moją uwagę, wcześniej tego tak nie zauważałem. Sekita ma dogranie piłki, nieważne, czy na czwartym, na piątym meczu, jeśli zdąży pod nią podbiec, to zawsze stara się wyskoczyć maksymalnie, tak. Nawet jak jest, nie wiem, na siódmym meczu, wyskakuje, żeby nawet te ułamki sekund trochę szybciej tę piłkę
prawda,
dograć, jeszcze, żeby nie czekać, że ona spadnie na wysokość jego mecz 80, tylko jeszcze idzie w górę, żeby tę piłkę szybciej złapać i zawsze stara się przyspieszać. Dzięki temu Nishida zwykle atakuje na lotnym bloku, nieszczelnym, i on nie atakuje wysoko, on atakuje przez ręce i ta piłka jest ciężka potem do podłapania, dokładnie, bo idzie przypuszczalnie w aut.
Na koniec Polska-Słowenia, typ na finał krótki? Japonia by chciała, chyba Japonia czeka, Japonia marzy.
A to właśnie spodobało mi się też, ty rozmawiałeś z kolei z Filipem Blem na temat tego, czy widział takie akcje 50-sekundowe, śmiał się, że na treningach.
To kadry
się,
Francji właśnie.
Na treningach właśnie w Japonii, ale też gdy Japonia gra z Francją, no i to może być właśnie
bardzo przyjemny mecz.
Mecz techniczno-obronny, tak. Mecz z dłuższymi wymianami i tego sobie życzę. Kurczę, no mimo wszystko Francuzi w moim odczuciu.
Tak? Ja życzę Japonii.
Ja też życzę Japonii. Też wczoraj Kuba Balcerzak już sprawdził, że od ponad 50 lat po raz pierwszy się złapali do finału takiej światowej imprezy. W zeszłym roku brąz, teraz szczebel wyżej co najmniej. Ja widzę potencjał, że oni to wygrają dzisiaj.
Ja myślę, że Japonia 3-1.
Wczoraj trochę Osuka słabiej. Głównie to był Nishida plus Ishikawa. To może być jakaś tam mała bolączka Japonii dzisiaj. Ale koniec końców widzę scenariusze, że Japonia to wygra.
No a tak, a ja stawiam na Francuzów i myślę, że dobra, 3-1 akurat postawię na Francję.
No i my ze Słowenią, nasz Nemezis, jak to się mówi, koszmar Polaków powraca. Mamy zmierzyć się.
Jestem zmęczony już nakręcaniem się na tą Słowenię, po prostu nie róbmy z nich jakichś nie wiadomo jakich.
Tomcie Czerwali jest Polaków, w formie.
Pamiętamy te porażki, ale zapominamy z kolei o wygranych z nimi.
Kwalifikacje w Gdańsku, zawsze na VNL-ach wygrane, żeby w półfinałach wygrana ostatnio w Mistrzostwach Europy, więc mówię spokojnie. Natomiast Norbert Huber po meczu mówił, że chce Słowenię, no i ją dostał. No i co dzisiaj? Ta Słowenia, no, grająca 8 setów w ciągu 48 godzin, czy to zmęczenie z nich już wychodziło? No myślę, że Urlaut na przykład już, tak jak ty mówisz, od Ljubljany krwawił, to teraz krwawił jeszcze mocniej. Chociaż to też jest kwestia tego, jak bronił fantastycznie Yamamoto.
No, jakiś tam delikatny zjazd u Słoweńców na pewno.
Jest kłopot w pozyciu, że wchodzi i nie daje dobrej jakości.
I to nie jest jeden mecz z Japonią, bo ten mecz z Argentyną też już na pewno dawał tego typu symptomy. To nie jest tak, że to jest spektakularny, rzetelny monolit, który nie ma żadnych wad i nagle objawiła się Japonia, która jakimś, nie wiem, fartem cudem z nimi wygrała, tylko po prostu już widać jakiś tam delikatny, zaciągnięty hamulec po prostu
poza Szternem.
U Słoweńców, tak, z wyłączeniem Tączka Szterna, który akurat sobie nic z tego nie robi, no ale no pewnie gdybyśmy policzyli liczbę setów akcji rozegranych przez tych gości, to ze wszystkich kadr, które występowały, widzę na
oni najwięcej, by far.
Praktycznie wszystko.
Tak.
12 spotkań w komplecie, tak. Ten konkretny skład.
Czasem Sztaleka.
Braczko zagrał parę razy z Francją.
Momentami.
Pojedyncze zmiany tam z Mujanowiczem, ale tak poza tym w nogach jest i z Japonią było widać, że chyba są już po prostu ciutkę zmęczeni i wydaje mi się, że no mówię, to zmęczenie też z nami może przeważyć, szczególnie, no, że my mamy większe możliwości rotacji.
Historia z Mistrzostw Europy ciekawa, że też potencjalnie grając 1-6 na końcu Mistrzostw Europy może po prostu czuć zmęczenie, a jednak jeszcze była ta sytuacja może podbudowywująca ich morale, to znaczy powrót z Rumunii Vincicia, zakontuzjowanego Ropreta i oni wyszarpali wtedy ten brązowy medal chyba przeciwko Francuzom, prawda? Mimo, że zmęczenie, to na moralach jeszcze pojechali ten mecz.
Jest już tutaj interesujące komentarze starego metala.
Że Słowenia
o coś zawsze nas leje, a rok temu w finale
mistrzostw. No wygraliśmy z nimi.
No kwalifikacje do igrzysk w Tokio tak samo przecież łatwo wygraliśmy.
3-1, przepraszam. Tak jest.
Ale to jest właśnie ten efekt tego, że niepotrzebnie się otoczka nakręca na granie ze Słowenią i potem jest tylko wypominanie, że ograni nas mistrzostwach Europy.
Nigdy ma, Japonia ma z nimi bilans 12-1 w 4 meczach Japonia, tak? No i myślę, że tam się nikt nie nakręca. Oczywiście Japonia minimalizuje, kanibalizuje ich atuty obroną. Czyli na pewno będzie trzeba popracować od obrony. No i wczoraj udało nam się wyłączyć Patriego, to liczę, że ten Ekford utrudni granie Szternowi. Myślę, że jeden z najpierw blokujących na skrzydle, no i jeżeli Stern ten test jeszcze przejdzie, no to będzie to test, no to już wtedy niech dostanie nagrodę na przykład.
Przejście testu przez Tączka Szterna nie oznacza, że Słoweńcy z nami
dokładnie,
grają,
bo lewe.
Bo i na środku Pajęk, jakieś problemy zdrowotne, tak. Wyszedł Sasza Stalekar z Japonią.
Wrócił Pajęk.
Nie prezentował się dobrze, wrócił Pajęk, okej. Okay. Coś tam faktycznie dał tej reprezentacji wczoraj, ale widać, że też to przygotowanie fizyczne, więc na środku przewaga. No i co, no trzeba utrzymać po prostu swoją jakość, pewnie na wysokiej piłce głównie. Tak byśmy, żeby poszukać analogii z tym meczem ze Słowenią jeszcze w fazie grupowej, no to faktycznie tam, co przyznawał Mateusz Nykiel z Analytics Scout, właśnie ze sztabu Słowenii, że kapitalnie właśnie na highballu Słoweńcy grali i myślę, że nie mają po prostu takiej energii, żeby...
Tak dobrze zagrać, tak, żeby prawda.
Czy jeszcze element zagrywki, nie podoba mi się to, jak my serwujemy. Mhm. Nawet czasem nie podejmujemy ryzyka, tylko mam wrażenie, że po prostu to nawet nie jest flot, tylko ta piłka po prostu leci bez duszy czasami na drugą stronę. Więc wydaje mi się, że trzeba będzie trochę
wzmocnić serwis. I Huber, i Kochanowski, i Bieniek, uważam.
Prawda, tak. prawda. Ale też sporo mamy takich zagrywek właśnie, że nie robimy tym żadnej krzywdy.
No i
z Brazylu wróciła nam zagrywka z biegiem meczu.
Tak.
Brazylia ma generalnie słabsze przyjęcie Dokładnie. Niż z Francją, więc to zaskutkowało, poskutkowało. No natomiast dzisiaj przydałoby się trochę więcej siły.
No to tak już na koniec, bo to już pytają nas widzowie, jaki skład typujemy na dzisiaj. I jaki przebieg meczu i wynik typujecie, tak? Bo powoli będziemy zmierzać ku końcowi. 160 osób cały czas na live. Prośba jeszcze raz o lajka, łapkę w górę, suba. Jeżeli jesteście nowymi widzami, to bardzo byłoby nam miło. Skład myślę, że taki jak wczoraj wyjdzie. Znaczy inaczej, myślę, że wyjdzie. Taki jak wczoraj. Wyjdzie Zatorski.
Taki jak Brazylią.
Poza będzie Kochanowski, Zabieńka, uważam. Okay. Czyli spróbujemy, bo myślę, że chciałbym zagrać.
Zanim Huber będzie.
No. I...
A z Brazylu nie było Hubera.
Dobra, jasne. Czyli będzie Kochanowski, Huber. Myślę, że taką parą będziemy na środku. Zatorski, Leon Fornal,
no i
Kurek, Janusz. Pachnie. Zgadza się?
Przy powrocie Olkę Śliwki też mi pachnie.
Że on wyjściowy?
Właśnie, że on
byłoby to dziwne, że przez cały turniej by nie wszedł na boisko.
Tak, tak,
ja więc myślę, że Śliwka, Leon, bo Tomek dwa mecze też intensywne i jakby też chyba odpowiedzi już uzyskał, jeżeli chodzi bardzo pozytywne.
Tak, to prawda.
W przypadku Tomka, więc mówię, pachnie mi Olkiem Śliwką, ale zobaczymy.
Czyli może... Śliwka, Leon, może Śliwka, Forna.
Na boisku Śliwkę myślę, że zobaczymy, ale w jakiej roli i jak długo to...
A zgoda? Kochanowski, Huber na środku?
Myślę, że tak.
Zatorski, Janusz i Kurek.
Gramy o zwycięstwo.
Tak jest, gramy o medal. Jaki typ wyniku meczu, przebieg meczu?
Wiadomo, wczoraj mówiłem 3-1, ale po bardzo ciężkim meczu. No i bardzo ciężki mecz był, ale 3-1 nie było. Tutaj znowu, no, możemy tam dopisywać zmęczenie i tak dalej, ale mówię, intensywne granie. No, Słoweńcy też przyznawali w wywiadach, znowu, bo my bardzo dużo rozmawiamy w Mixzonie i też przyznawali, że no kurczę, dla nich to jest okazja na coś epokowego.
Tak, nigdy wygranie, bez medalu FNL-u nie mieli.
Tak, wygranie medalu turnieju międzynarodowego, a nie Mistrzostw Europy. Więc,
długo ich nie było też.
O motywację myślę, że też na tle, mówię, agresywna hala im specjalnie nic chyba nie... Nie agresywna w takim znaczeniu bardzo...
Mało się wyczuć, że trybuny są raczej przeciwko Słowenii do tej pory, a co dopiero będzie dzisiaj.
Tak, i Argentyna, i Japonia. Tak,
więc myślę, intensywne granie, ale jednak przeważamy to 3-1.
3-1, Filip?
Też 3-1.
Jak myślicie na czacie?
Ja mam też propozycję, bo trwa nasza zbiórka na Herosów, dzisiaj się zbiórka kończy,
tak jest.
Więc napiszcie, jaki jest wyjściowy skład na dzisiaj. Jeśli nie traficie, to piątka na Herosów.
No, bardzo dobry pomysł. No i liczymy, że tą Słowenię pokonamy któryś raz z rzędu. Zakończymy tą klątwę.
To my możemy z kolei powiedzieć, że może nie piątka, a jakieś tam jeszcze 1-0, jak nie wygramy ze Słowenią.
Tak, to zdecydowanie. Okay. To zdecydowanie.
To możemy tak zrobić.
I chyba tu stawiamy kropkę. Ponad 176 osób było z nami. Dziękujemy, że byliście z nami przez cały ten okres łódzki. Sprawdzajcie nasze media społecznościowe. Sporo wywiadów wczoraj z Nishidą, z trenerem Blenem, który będzie w Polsce przed igrzyskami. Może uda się zrobić z nim dłuższą rozmowę, bo to fantastyczny mózg.
Właśnie, to też taka ciekawostka, która może gdzieś nie była w internecie. Tak. Rozmawialiśmy też z członkiem sztabu Japonii, tak. I w Elblągu.
W Elblągu, w fantastycznym mieście.
Tak jest, Japończycy za 2 tygodnie lecą z Japonii do Polski.
Tak,
taki aklimatyzacyjny
obóz
przed tym turniejem Gdańsku.
Tak jest, gdzie będę to relacjonował. No i co, i dziękujemy. I w mediach społecznościowych rozmowy, wczoraj były jeszcze rozmowy z Pawłem Zatorskim, z Nikolą Grbiciem,
z Rokiem Muzyciem,
z Teoforem. Filipem Blenem i Yuji Nishidą. Dzisiaj pewnie kolejne rozmowy. Postaramy się też po turnieju zrobić wszystkie rozmowy na YouTube, albo część wrzucić na YouTube, bo wiemy, że nie wszyscy macie dostęp do mediów społecznościowych naszych, więc to postaramy się zrobić. Będzie live po ogłoszeniu składu. Plany na najbliższe tygodnie niedługo ogłosimy, bo wczoraj długo debatowaliśmy nad najbliższymi planami.
Tak, czasu niedużo i naszego czasu też, biorąc pod uwagę obowiązki zawodowe,
tak,
też może
trochę
nie być
mniej,
tak dużo,
ale...
więc musimy zastanowić się, co da dokładnie. Największą wartość też wam.
Dokładnie tak, więc najbliższe będą ogłaszane. No i co? Dziękujemy bardzo, że byliście z nami w Łodzi. Ponad 170 osób za każdym razem na live. Wielka przyjemność.
Dziękujemy.
Patio, starej łódzkiej kamienicy odnowionej, tak, w tle łódzka przyjęzalnia. Dziękujemy bardzo wtedy. Dziękujemy miastu Łódź.
Tak. Myślę, że przyjęło nas godnie. świetnie, chociaż klimatyzacja na hali mogła być ciutkę,
tak jest,
ciutkę lepsza, bo...
Na zewnątrz też.
Tak, prawda. Klimatyzacja też, ale...
Dobra. Uważajcie na siebie, bo dzisiaj dużo upały, dużo pijcie, bądźcie w cieniu i oglądajcie wieczorem mecze. Dziękujemy bardzo dzisiaj i dziękujemy za cały czas. Dziękuję, Kuba Lewandowski.
Dzięki, Filip Korfanty, trzymajcie się, cześć.
Dzięki, Piotr Zmowa, trzymajcie. Łapka w górę.
Łapka w górę, komentarz, sub, patronite.pl. Dziękujemy.